Cześć, witajcie w 21. odcinku It's the Weekend, cotygodniowym podcaście od Fundacji Internet Czas Działać. W tym odcinku udział biorą Michał oraz ja, czyli Arek. Cześć Michale.
Cześć Arku. Dzień dobry Państwu.
W It's the Weekend omawiamy bieżące tematy ze świata technologii, prywatności, ogólnie szeroko pojętego prawa, a dzisiaj także będzie o bezpieczeństwie, ponieważ mamy tutaj specjalistę z dziedziny bezpieczeństwa, więc zapraszam Was do najnowszego odcinka.
Mój pierwszy temat to żądania do Google'a, które ujrzały światło dzienne. Żądania do Google'a od stróżów prawa, żeby podali informacje o wszystkich ludziach, którzy oglądali jakieś konkretne filmy albo streamy. To jest, no widać, bardzo szerokie żądanie. I mam odnośnik do artykułu Forbesa. Forbes wymienia, że tam chodziło o nazwiska, adresy, numery telefonów i całą aktywność użytkowników. W przypadku tych użytkowników, którzy mieli konto Google'a. A jeśli nie mieli kont Google'a, to życzyli sobie adresy IP takich użytkowników. Oczywiście prawnicy się już kłócą, czy to jest w ogóle zgodne z konstytucją, czy można takie nakazy sądowe, bo to sądy przyklepały. Czy takie nakazy sądowe można wydawać i zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast Google wcześniej już przed tym wprowadzało zmiany, żeby ograniczyć takie możliwości. To znaczy przede wszystkim najważniejsza zmiana to jest to, że historia lokacji została przeniesiona na urządzenie. To już nie jest tak, że użytkownicy wszyscy wysyłają informacje o tym, gdzie są, do chmury Google'a, tylko jest to trzymane na urządzeniach i jest standardowo usuwane po 30 dniach, o ile dobrze pamiętam, a nie tam przez rok albo nawet jeszcze dłużej tam sobie nie siedzi. No więc Google najwyraźniej widział niebezpieczeństwo takie, dlatego że jedyny sposób, żeby się przed prawnymi takimi zakusami obronić, to jest nie przechowywać danych o lokacji właśnie. A przecież takim firmom tak naprawdę nie zależy w sumie, żeby takie dane przechowywać, no bo to dla użytkowników może powodować problem. Może się okazać, że ojej, jak się nosi ze sobą telefon Google'a, to potem można mieć nieprzyjemności ze strony prawa. A po co mieć takie nieprzyjemności? To lepiej nie mieć telefonu Google'a, a tego Google bardzo by pewnie nie chciał.
Pamiętam, jak z Kubą prowadziliśmy pierwsze warsztaty z bezpieczeństwa i tam właśnie Kuba opowiadał o tym, jak kiedyś się zachwycał Googlem i mówił o tych właśnie danych przechowywanych w chmurze Google'a, o tym, że miał dostęp do tych Google Mapsów i wiedział, gdzie był w danym dniu i tak dalej, mógł sobie stworzyć jakąś aplikację i wizualizować swoje podróże i tak dalej, po czym Google zabrał mu ten właśnie dostęp. Jednocześnie dalej przechowywane dane były w chmurze, ale już nie były dostępne przez interfejs programistyczny dla niego, ale jedynie dla reklamodawców, więc dobrze, że w ogóle, jeżeli tak twierdzą, że tak się dzieje, że nie wysyłają, nie zapisują tego i pozostaje to na urządzeniu, to jest jakiś plus z tej całej sytuacji, którą opisujesz.
Tak, to jest oczywisty plus, natomiast no jednocześnie robią takie rzeczy, a drugi temat, o którym chciałem wspomnieć, to okazuje się, że niedługo Pixel 8 i Pixel 8 Pro, Pixele z serii 8, będzie można znaleźć nawet z wyczerpaną baterią. Ponieważ Google wprowadza swoją implementację Find My Network, czyli czegoś takiego jak Apple ma z tymi AirTagami i tym podobnymi urządzeniami, no i będzie można różne takie specjalne tagi też śledzić, jakieś małe urządzenia, które można będzie przyczepić do swoich kluczy, które będą się zgłaszały, jeżeli zobaczy je jakiś telefon, który będzie miał albo Androida ze serwisami Google'a, albo iOS-a, dlatego że to jest we współpracy z Apple'em robione, z tego co wiem. No ale to rozumiemy, że do tego służą takie tagi właśnie, żeby można je było potem śledzić gdzieś. Działa to na zasadzie łączenia się przez Bluetootha i wszystkie telefony tak jakby są obserwatorami, które potem zgłaszają takie rzeczy do chmury właśnie. No ale Pixel 8 będzie miał to w ogóle wbudowane w siebie, właściwie ma, co nie znaczy będzie miał, to będzie mogło być użyte, natomiast on już to ma w sobie. Tam jest podobno, cytuję, rezerwa mocy na kilka godzin, żeby nawet jak telefon już nie ma baterii w ogóle, jest rozładowany niby całkowicie, a to jeszcze Bluetooth działa, jeszcze telefon można znaleźć.
Podejrzewam, że to będzie Bluetooth Low Energy czy coś tego typu.
Tak, tak, to te tagi w ogóle są na Bluetooth Low Energy, to inaczej nie miałoby szansy działać, to tak, to wszystko działa w oparciu o to. W każdym razie Google zapewnia, że prywatność użytkowników jest zachowana i przedstawia, zresztą mam odnośnik też do tego, przedstawia jak to niby wygląda. Ja tego jako kryptolog nie analizowałem, także tak się jeszcze kategorycznie nie wypowiadam, czy to prawda, czy nie, ale wydaje się, że przynajmniej zostały tam uczynione jakieś kroki, żeby tak faktycznie było. To znaczy powinno, Google sam nie powinien wiedzieć, gdzie jest urządzenie, tylko powinno to być udostępniane tylko osobom, którym chcieliśmy, żeby to było udostępnione, między innymi sobie oczywiście domyślnie. Mhm. Natomiast bardzo możliwe, że to się da obejść i jak dokładnie implementacja będzie wyglądać, to jeszcze nie wiem.
Domyślam się, że żeby takie urządzenie zostało znalezione, kiedy jest wyłączone, tak jak te AirTagi na przykład, no to jest tu gdzieś jakaś sieć kratowa i inne urządzenia odpytują, znajdują to, jakby rejestrują jego pozycję, więc i tak czy siak fizycznie gdzieś pozycja GPS, czy jakby współrzędne są przechowywane w innych urządzeniach albo przynajmniej przetwarzane przez inne urządzenia dookoła, nie? Więc gdzieś...
Tak, ale to ma być, tam ma być end-to-end encryption, wow, żeby identyfikator tego urządzenia, mhm, znaczy wiedzą, że coś tam gdzieś było, ale nie mogą tak naprawdę odszyfrować tego, okay, więc jeśli to jest dobrze zaimplementowane, to ma to szansę rzeczywiście nie być koszmarem, jeśli chodzi o prywatność.
No, jeżeli chodzi o tutaj o bardziej takie pod kątem bezpieczeństwa, to przychodzi mi na myśl, że Google też ze swoim nowym Pixelem 9, następną generacją Pixel Folda i jakimś przyszłościowym tabletem 5G o nazwie kodowej Clementine będzie miał wsparcie dla łączenia się z GPS-em w sytuacjach takich emergency, w sensie w razie W, tak jak mają to zaimplementowane iPhony. Czyli znowu też taki krok podobny to, co właśnie iPhone oferuje, że możesz mieć takie SOS, nie? W sensie sygnał wysłać.
Takie satelitarne, tak. SOS, rozumiem.
Tak,
rozumiem.
I dodatkowo chcą oni współpracować z T-Mobile'em, który w kolaboracji ze SpaceX'em, Ilona Muska, będzie umożliwiał też komunikację tekstową. Nie wiem, czy to na zasadzie takiej, że będziesz mógł sobie wysyłać wiadomości przez satelitę między różnymi użytkownikami, którzy mają takie urządzenia, które to wspierają, czy chodzi tylko wyłącznie o emergency. Nie wiem, no to będzie pierwszy telefon, który będzie miał takie natywne, satelitarne wsparcie do takiej funkcjonalności i...
No to ciekawe, jak anteny będą wyglądały i zużycie mocy.
No to zobaczymy.
No tak, a jeśli chodzi o inne tematy, co się wydarzyło w Madison County? Jeśli niektórzy z naszych słuchaczy rozpoznali tytuł, to nie chodzi o to Madison County, tylko inne Madison County, akurat w stanie Mississippi. Mianowicie doszło tam do skamu, który był tak prosty, że aż trudno uwierzyć, ponieważ hrabstwo wynajęło firmę budowlaną i ktoś zadzwonił, podając się za pracownika tej firmy, żeby podać nowy numer konta, na którą trzeba zapłacić. Oczywiście to nie było tak, żeby z kolei pracownik hrabstwa odpowiedzialny za takie rzeczy uwierzył mu na słowo. Nie, nie, on zadzwonił. Przepraszam, tamten przedstawiciel jeszcze nie zadzwonił. Tamten przedstawiciel wysłał e-maila na początku. I on zadzwonił, ten pracownik hrabstwa, żeby zweryfikować to jakoś na ten podany w e-mailu numer telefonu. Był to numer do Niemiec, a tam po drugiej stronie odezwał się człowiek z, cytuję, mocnym, bliskowschodnim akcentem. Ale najwyraźniej to nikomu nie przeszkadzało, więc wszystko zostało odpowiednio potwierdzone i na nowe konto przelano 2,7 miliona dolarów. Prawdopodobnie nie pokryje tego ubezpieczenie, trudno się dziwić w sumie, i nikogo nie zwolniono do tej pory, prawdopodobnie nikt nie zostanie zwolniony, także wszystko jest dobrze. Po co robić jakieś cyberataki zaawansowane, skoro można w ten sposób.
To jest piękny przykład takiego phishingowego ataku, tak naprawdę, to jakby podejście, jak to się mówi fachowo, socjotechnika taka, nie, za to zastosowana.
O tak, to wyłącznie, no ja myślę, że naprawdę rzeczy takie techniczne to mamy dość dobrze rozwiązane w wielu sytuacjach. No ja to mówię bardziej o kryptologii może niż o bezpieczeństwie takim implementowanym, chociaż to też robi się całkiem niezłe. Natomiast ludzie są słabymi ogniwami systemów zwykle. Ze Stanów Zjednoczonych mam informację z kolei bardziej pozytywną, ponieważ FTC zobaczył problem takiego podszywania się właśnie i została wprowadzona zmiana w prawie, także w tej chwili FTC może chronić obywateli przed podszywaniem się ludzi pod agendy rządowe w Stanach Zjednoczonych, więc jeśli ktoś coś takiego robi, to FTC sam może składać pozwy do sądów federalnych, co być może spowoduje, że skuteczniej będą takie praktyki ścigane. To oczywiście w tym, o czym mówiłem wcześniej, by nie pomogło, ponieważ chodzi o ochronę obywateli przed podszywaniem się pod agendy rządowe, a nie chronieniem administracji rządowej przed obywatelami, którzy coś chcą złego zrobić. No ale tak czy owak, to jest pewnie pozytywna zmiana.
To z mojej strony raport o działalności CERT-u Polska został opublikowany za 2023 rok i mamy tam ponad 80 tysięcy incydentów zanotowanych. To jest całkiem sporo w stosunku do tego, co było rok wcześniej, bo tam wtedy niecałe 40 tysięcy, więc jakby się zdublowała ta liczba. I pytanie, czy to jest większa świadomość i jakaś taka bardziej tutaj medialna, szerzona informacja o tym, że należy takie rzeczy zgłaszać, czy po prostu jest tego więcej? No i takie mam dla ciebie zagwozdkę pytanie. Jak myślisz, jakim najpopularniejszym typem incydentów w tym 2023 roku było obsługiwane przez CERT?
Ataki socjotechniczne.
No właśnie, phishing dokładnie.
No tak, no.
Więc
oczywiście.
51,61%, czyli ponad połowa tutaj tych wszystkich obsłużonych incydentów stanowiła właśnie phishing. A kolejnym były oszustwa komputerowe. I zacząłem się tak zastanawiać, bo znowu w tych oszustwach komputerowych to była mowa na przykład o fałszywych sklepach internetowych.
A czy to nie jest phishing?
No właśnie, nie? Później jakieś oszustwa finansowe, ale to tam jeszcze było podszywanie się pod koncerny paliwowo-energetyczne, firmy oraz instytucje, nie? I właśnie tak dla mnie to zabrzmiało dokładnie tak samo, w sensie jak phishing. Więc...
Znaczy, może to niekoniecznie jest phishing, dlatego że phishing jest wtedy, jeżeli podszywamy się pod kogoś, żeby zachęcić użytkownika do podania swoich danych,
no,
uwierzytelniania,
tak.
Żeby to potem zrobić. Więc właściwie oszustwo, nawet też takie jak wymieniałem, to w sumie też nie było to, no jakbyśmy tak bardzo ściśle na to patrzeli, ale to, oj, czyli to prawie wszystko ataki socjotechniczne.
No tak, tam też było o oszustach reklamujących nieistniejące programy dla akcjonariuszy, próbujące wyłudzić środki finansowe od ofiar, no i tak dalej, więc takich ataków socjotechnicznych to w zasadzie 90% ponad, to jest tylko to, więc tak jak mówisz, faktycznie te bezpieczeństwo takie technologiczne mam dobrze opracowane, a tutaj najsłabszym czynnikiem są ludzie. Polecam raport, ponieważ jest tam, jest on obszerny, ma ponad 100 stron, jest bardzo fajne, ciekawe przykłady są wypisane tego, jak takie różne incydenty wyglądały, na przykład wysyłane SMS-y, że tam musisz zapłacić dodatkowe pieniądze za paczkę, ponieważ paczka się zagubiła i tam jest jakaś opłata, czy jakiś tam tutaj kliknij w link, żeby pobrać coś, albo strony właśnie rządowe, w cudzysłowie, które wyglądają jak rządowe, ale są z kompletnie jakichś innych adresów URL. Fajne, żeby sobie chociaż, jeżeli nikt z was wcześniej z takim czymś nie spotkał, to fajne, żeby sobie przejrzeć, jak takie coś w ogóle wygląda od strony właśnie takiej wizualnej i na co zwrócić uwagę. I jeżeli macie jakieś zawsze tutaj zagwozdki, czy widzicie jakiś incydent, to warto na przykład do CERT-u zgłosić.
No dobrze, to może coś z trochę innej beczki, czyli jak zwykle narzekanie na sztuczną inteligencję, ale właściwie nie na sztuczną inteligencję, ponieważ najpierw chciałem ponarzekać na tych, którzy tworzą sztuczną inteligencję. Ukazał się dość ciekawy artykuł w New York Timesie, ponieważ tam różne pozwy zaczynają się, jeśli chodzi o prawa autorskie głównie, no i w toku tych pozwów różne ciekawe rzeczy wychodzą na jaw. I polecam przeczytanie sobie tego artykułu, bo ciekawie dość zobaczyć, jakie jest podejście twórców tych sztucznych inteligencji do prawa autorskiego, tych wielkich firm właśnie. Oni mogą rozważać takie coś, jak na przykład wykupienie całego wydawnictwa, żeby mieć dostęp do tekstu książek, które są w nim wydawane. To jest w granicach ich możliwości, ale tak czy owak wychodzi na to, że raczej widzą, że ojej, to bardzo dużo by było zachodu związanego z licencją wszystkich tych danych i tak dalej, to jest takie niepraktyczne, to właściwie nie trzeba się tym przejmować. No i to na przykład Meta robiło, patrząc na to, co wcześniej zrobiło OpenAI, ponieważ OpenAI taką doktrynę próbowało zastosować, że... że to wszystko było w porządku, co robili, mieści się w granicach dozwolonego użytku, chociaż prawdopodobnie tak nie było. Ale oni z kolei OpenAI wskazał na to, co Google robiło dawno temu, już w 2015 roku, wcale nie w kontekście sztucznej inteligencji. Tam był taki pozew, że autorzy zaskarżali Google'a, że oni masowo skanowali, digitalizowali i katalogowali książki i umieszczali to online. I Google się bronił tak, że no tak, ale po pierwsze, oni przetworzyli oryginały, to znaczy w sensie, że zeskanowali je i w bazę danych umieścili je, a poza tym pokazywali tylko kawałki, więc to jest fair use. No i skoro Google tak mówił, no to to było w porządku, więc OpenAI też stwierdził, że ich działania były w porządku, no a skoro działania OpenAI były w porządku, to stwierdziło Meta, że ich działania będą w porządku, jak sobie po prostu wezmą wszystkie te dane. No nie mówili głośno, żeby te dane ukraść po prostu, ale to właściwie do tego się sprowadza i to między innymi z takich powodów mówię, że prawa autorskie w Stanach to wygląda na to, że jest po to, żeby chronić wielkie amerykańskie firmy i nikogo innego zupełnie. Jestem ciekaw, jak się skończą te sprawy sądowe, które teraz zaczęły się pojawiać. Czy się okaże, że wszystko, co jest tworzone przez te sztuczne inteligencje, jeśli nie mogą wykazać, że trenowali to tylko na danych, do których mieli prawo, czy się nie okaże, że to wszystko jest gwałcenie praw autorskich?
Ale to jest coś świetnego, ponieważ z jednej strony korporacje, które tworzą narzędzia AI, zaciągają dane na przykład z jakichś stron za paywallem schowanych, nie? Później się uczą na takich artykułach, na przykład takiego New York Timesa, etc. A jednocześnie, jeżeli one wytworzą jakiś cyfrowy byt, typu jakąś grafikę, jakieś logo, to jednocześnie ty nie możesz tego wykorzystać, jeżeli to było za darmo do komercyjnych celów, bo tam jakieś licencje, etc. No to wszystko poplątane strasznie.
Prawo jest jak pajęczyna. Wróbel przeleci, muchę zatrzyma. Nic się nie zmieniło od setek lat, jak napisano tę fraszkę, także myślę, że rzeczywiście lepiej by może było, żeby to prawo, no, jeśli nawet nie usunąć, to co najmniej znacznie uprościć.
A zawsze co do prawa to zależy.
Tak, co do zasady.
Pozdrawiamy tutaj nasz dział prawny.
No właśnie, ale skoro miałem narzekać na sztuczną inteligencję, nie chciałbym być gołosłowny, mam kolejny ciekawy artykuł, w którym okazało się, że sklepy Amazona, takie, w których można było po prostu włożyć jakieś produkty do koszyka, wyjść z tym koszykiem i magicznie to było podliczane i od razu była obciążana karta kredytowa. Ten program nazywał się Just Walk Out, czyli po prostu wystarczy wyjść. I to było robione przez sztuczną inteligencję, oczywiście, wiadomo. Okazało się, że ta sztuczna inteligencja to są ludzie z Indii. Około 1000 osób w centrum w Indiach, którzy patrzyli przez kamery, które w sklepie były, co tam kto pakuje do koszyka. Więc to tak naprawdę było dokładnie tak, jak w normalnym sklepie byliby kasjerzy, tylko że ci kasjerzy byli na innym kontynencie. No i Amazon się w tej chwili wycofuje z tego, podobno nie spełniało to jednak założeń tego projektu i będą szli w kierunku wózków, w które będą wbudowane czytniki i każdy będzie sam mógł sobie obsłużyć się, jeśli chodzi o obsługę kasjerską, już na etapie wrzucania produktów do wózka.
To takie coś już istnieje od wielu, wielu lat w sieci Decathlon. Tam są kasy, do których nawet są obsługowe, do których jak włożysz produkt, każdy produkt ma naklejkę i ta naklejka w środku ma RFID. Po prostu jak włożysz do takiego dużego koszyka ileś na ileś centymetrów, to po prostu ci ten produkt wykrywa i tam cena wyskakuje i się podlicza wszystko.
No, to jest łatwe w przypadku droższych produktów i takich, które są osobno pakowane, natomiast te sklepy Amazona to były po prostu supermarkety i to trudno sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, pojedyncze jabłka były na przykład tak śledzone czy coś takiego.
No tak, to masz rację, bo faktycznie to by trzeba zważyć, wygenerować ten kod, czy RFID, czy co. No tak jakby rozumiem, że to się rozbija o koszty, bo w sumie w Decathlonie to w zasadzie każdy ten produkt tak jest oznakowany, aczkolwiek faktycznie to są droższe rzeczy niż batonik, nie?
Tak, bo to tam chyba, no jeszcze te naklejki to kosztują jednak centy, więc może to być bardzo znaczący nakład dodatkowy, gdyby się chciało właśnie każdy batonik na przykład oznaczać w ten sposób.
No a jeżeli chodzi o AI, to też ode mnie temat. Pewien słoweński startup startuje z crowdfundingiem kamery, która będzie miała funkcję AI, ale takie specjalne, ponieważ ta kamera będzie wyposażona w taki pistolet paintballowy i kulki z farbą. Zaczęli chyba już ten crowdfunding nawet, czy on dopiero wystartuje za chwilę. I jak wykryje te AI intruza, wtargnięcie w jakiś tam określony obszar i tak dalej, czy tam włamanie do domu, no to będzie strzelało serią pocisków z farbą.
Genialny pomysł. Co może pójść źle?
Co może pójść źle, to to, że twórcy jednocześnie rozważają kulki z gazem pieprzowym, co już w ogóle jest dla mnie
jeszcze lepiej.
Szokujące. No oczywiście na crowdfundingu o tym nie wspominają, bo na tych crowdfundingowych stronach nie można na przykład finansować i zbierać rzeczy na produkcję broni, a to już w zasadzie kulka z gazem pieprzowym, no to już troszeczkę bardziej podchodzi pod broń. ale w wielu miejscach na świecie używanie gazu pieprzowego nie jest legalne. I w tym przypadku właściciel takiej kamery, który by taką kamerę zainstalował, to może być tak naprawdę on ścigany w przypadku, kiedy intruzi wtargnęli do jego domu, bo na przykład zastosuje takie kulki z gazem pieprzowym, żeby zaatakować tych intruzów, więc no...
I złodziejowi mogłaby stać się krzywda. No to swoją drogą, ja raczej myślę też o tym, że ta kamera może zawieść, tak jak wiele produktów z AI-em.
Oczywiście, że tak.
I to wtedy dopiero będzie problem. Dobrze, że nie od razu miotacze ognia, to jest, myślę, pozytywne.
Więc to jest projekt, moim zdaniem, który powinien zostać ukrócony już na samym początku, niemniej jednak będzie crowdfundingowany i strach pomyśleć, jak to zostanie zaimplementowane, no ale czas pokaże.
Oj tak, no właśnie, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazu. Ja mam też artykuł o Tesli, ponieważ rodzina pewnego inżyniera z Apple'a, który jechał w Tesli i Tesla chyba była prowadzona automatycznie i spowodowała wypadek, i on w tym wypadku zginął, zaskarżyła Teslę i różne też rzeczy znowu wychodzą na jaw. Jak tam inżynierowie zeznają pod przysięgą, no to się okazuje, że troszeczkę inaczej rzeczy wyglądały niż w materiałach marketingowych. I się okazuje, że Tesle głównie, przynajmniej nowe modele Tesli, głównie jeżdżą po prostu między pasami na drodze. Do tego był stworzony algorytm, który samodzielnie prowadzi Tesla, żeby jeździł między pasami na drodze. I to rzeczywiście było już wiadome inżynierom z Tesli, że to jest problem, dlatego że Tesle wjeżdżały na przykład pod prąd, wjeżdżały, ponieważ tak kierowały je znaki na drodze. Mało jest w ogóle redundancji, dlatego że nowe modele Tesli mają tylko kamery, nie mają jakichś tam lidarów albo w ogóle radarów, bo niektóre inne samochody takie autonomiczne mają radary nawet. Krótko mówiąc, taki problem się wiele razy zdarzał i nie wystarczają te kamery, żeby uniknąć kolizji, bo no po prostu za słaba jest ta sztuczna inteligencja. I trochę mi to przypomina sytuację z samochodami Waymo, w których też wyszło na jaw, ile było potrzebnych kierowców, ponieważ Waymo taki model stosuje, że w razie czego kierowcy czekają w puli specjalnej i jak sobie nie radzi sztuczna inteligencja, to błyskawicznie, jakby wirtualnie za kierownicę wskakuje zdalny kierowca i dobrze tam przeprowadza samochód. I okazuje się, że na każdy samochód Waymo dwóch kierowców na pełny etat było zatrudnionych. Jak policzyć sobie, ile było samochodów, ile było zatrudnionych tych kierowców.
Genialne.
Więc biorąc pod uwagę, że te samochody teoretycznie mogły jeździć 24 godziny na dobę, to faktycznie dobrze, bo nie trzy osoby na etat. No ale wychodzi na to, że to właśnie tak jak w przypadku Amazona, że tak naprawdę ta sztuczna inteligencja polega na tym, że po prostu przenosimy ludzi gdzieś indziej.
No to ode mnie artykuł o w sumie autopilocie Tesli również, gdzie jest mowa o tym, że autopilot Tesli to tak w sumie nie jest autopilot. To jest bardziej ADAS, czyli Advanced Driver Assistance System, czyli taki system, w którym jak jedziemy na przykład z pojazdem, przysypiamy na przykład, no to wjeżdżamy na tą linię i ta kamera wykrywa tę linię i samochód odbija w drugą stronę albo ostrzega nas, nie wiem, wibruje kierownica, różne rzeczy widziałem. Istnieje takie stowarzyszenie, które nazywa się Society of Automotive Engineers i to jest taka międzynarodowa organizacja, która stworzyła standard J3016 określający stopnie zautomatyzowanej jazdy i tak naprawdę Tesla nie oferuje zautomatyzowanej jazdy. Tam jest poziom od 0 do 6, gdzie 0 oznacza kompletnie niezautomatyzowana jazda, a 6 oznacza taką pełną automatyzację, że niepotrzebny jest tam człowiek w ogóle w tym pojeździe, żeby ten pojazd się poruszał. I jak sobie tak przeglądałem ten artykuł, to tam jest mowa o tym, że Tesla nawet nie wchodzi w poziom czwarty tej jakby skali, gdzie jest mowa o wysokiej automatyzacji jazdy. Nawet w poziom trzeci, gdzie mowa jest o tym, że samochód może się poruszać z punktu A do B bez osoby w środku, bo w Tesli musimy siedzieć w środku, musimy bacznie skupiać się na jeździe. Możemy nie kierować, ale musimy skupiać się na jeździe i musimy być w środku, więc jakby to jest takie połowiczne,
bez sensu,
połowiczny autopilot, a jednocześnie oni nazywają to full self-driving system, czyli w pełni...
Tak, marketingowo właśnie obiecują gruszki na wierzbie.
Więc no to jest takie trochę gra pojęciami i tego, czego bardzo nie lubię, czyli nazywania czegoś, czym to coś nie jest. No ale jakby tutaj Tesla, z takich tutaj inny artykuł w tym samym tematyce, obniżyła o 50% miesięczny koszt tego swojego, w cudzysłowie, autopilota do $99 miesięcznie,
Ach, bo to trzeba miesięcznie płacić, tak? No oczywiście, jakżeby inaczej.
Tak, bo albo płacisz na start przy zakupie Tesli jakąś taką dużą kwotę i wtedy masz to chyba lifetime albo na ileś lat wykupione, albo płacisz miesięczną subskrypcję, więc znowu to mi pobrzmiewa to, co kiedyś z Kubą nagrywaliśmy odcinek taki pełny, duży ICD o tym, jak rzeczy denerwują kierowców, te wszystkie nowinki technologiczne, że no w zasadzie to ten system i to Tesla powiedzmy posiada to, ale ty i tak musisz zapłacić, żeby to włączyć, nie? Fizycznie coś, co już w tym oprogramowaniu istnieje i zapłaciłeś duże pieniądze na to, żeby posiadać ten pojazd, więc dla mnie takie rzeczy są trochę nie na miejscu, ale może dobrze, że nie każdy sobie może pozwolić na ten full self-driving system, jak pokazuje ten smutny przypadek, w którym ktoś zginął, nie? A takich sytuacji jest wiele, nie?
Na pewno nie należy sądzić, że to się do czegokolwiek przyda. To znaczy ja uważam, że system, w którym niby nie muszę prowadzić, ale muszę cały czas pilnie zwracać uwagę na to, co się dzieje, mhm, to jest trudniejsze takie coś. No to jest tak, jakbym, nie wiem, był instruktorem jazdy, mhm, i musiał pilnować jakiegoś kursanta, który może coś wywinie strasznego za chwilę. To jest przecież trudniejsze zadanie niż po prostu bycie kierowcą.
No i to też może wkraść się rutyna. Załóżmy, że jedziesz kolejny raz do pracy i jest sytuacja, w której znowu włączasz sobie tego autopilota i ty tylko sobie patrzysz na tą drogę i jakby twoja reakcja może być za późna, bo po prostu zdajesz się na pojazd i ten pojazd sobie jedzie i nagle się coś dzieje i ty możesz nie zdążyć zareagować, nie?
Tak, tak. No dobrze, to jak się śmiejemy ze sztucznej inteligencji, to ja się pośmieję w końcu z LLM-ów, mhm, też, ponieważ X ma swój taki specjalny LLM o nazwie Grok, który służy do tego, żeby wypisywać, tworzyć, właściwie destylować z tego, co się dzieje, jakieś tam newsy. I oczywiście są odpowiednie ostrzeżenia, że to jest tworzone przez sztuczną inteligencję, trzeba sprawdzać, czy tak jest naprawdę i tak dalej, no ale wiemy, że nie zawsze jest to robione. I ostatnio ten Grok wymyślił rakietową odpowiedź Iranu na atak Izraela na ich ambasadę. My wiemy w tej chwili, że to zaszło, ale to było wcześniej, to było jeszcze zanim ten atak został przeprowadzony. I wcześniej nagłówek, który tego artykułu, który ten Grok wymyślił, który brzmiał Iran strikes Tel Aviv with heavy missiles, był promowany przez X-a ogólnie w sekcji Trending News. Także no właśnie widać, jak to sprawdzanie wygląda w praktyce. A prawdopodobnie Grok został przekonany do tego, dlatego że było bardzo wiele kont, i to mających te słynne niebieskie znaczki twitterowe, czy teraz x-owe, czyli oznaczające, że to są ludzie, którzy płacą, a więc na pewno to są lepsi ludzie, bardziej godni zaufania. Oni się nagle zaczęli dzielić tym samym artykułem, który po prostu no, zawierał informacje wyssane z palca. I zresztą przesyłali sobie też jakieś wideo, w którym jakieś były eksplozje, no i które mówiły, że to są eksplozje właśnie tych rakiet, a to było coś tam zupełnie innego. Więc sztuczna inteligencja najwyraźniej dała się ogłupić trochę, nawet tak jakby człowiek mógł się dać ogłupić, bo jak wszyscy mówią, że coś było, to może, może moglibyśmy też pomyśleć, że to się faktycznie wydarzyło.
Nie wiem, jak to skomentować. To po prostu no, takie niestety wiralowe rzeczy i bardzo takie zapalne łatwo spadają w trending, a gdzieś powinien być jakiś bezpiecznik, ktoś, kto jest w stanie to weryfikować, w sensie na pewno nie AI.
A, tak, tak. Trzeba sprawdzać informacje, prawda? A nie składać słowa razem, tak jak to jest prawdopodobne, że ktoś inny mógłby coś powiedzieć. No, ale Twitter w ogóle robi różne ciekawe rzeczy. Ostatnio na przykład, ponieważ Twitter zmienia brand na X i to cały czas ten proces trwa, to wpadł na to, że trzeba w końcu wszystkie domeny, które kończą się na twitter.com, zamieniać na kończące się na x.com. Co może pójść źle? No okazuje się, że na przykład jeżeli ktoś zarejestruje domenę fedetwitter.com, to Twitter zamieni to na fedex.com. I tak dalej. Więc dla skamerów no prawdziwy raj. I to sam Twitter takie coś prowadził, sam X. Na szczęście bardzo szybko użytkownicy w protestach wybili mu to z głowy, zwrócili uwagę na ten problem, no ale naprawdę takie rzeczy się nie powinny zdarzać poważnym firmom.
No w tej też poważnej firmie widać dużą walkę z Fediverse'em i tak jak powiedziałeś tutaj o Fed Twitterze, to mi zabrzmiało troszeczkę jak Fedi i cały Fediverse, ponieważ oni nieustannie blokują wszystkie linki, które prowadzą do mastodońskich instancji sieci Fediverse, czyli jak mamy jakąś instancję Mastodona, klikamy w ten link, no i to trafia w taki, wiesz, blank page.
Ach, po co wspierać konkurencję?
No. A jeżeli chodzi o konkurencję, to The Verge zrobił przegląd rynku sklepów third party dla Apple'a i jak wyglądają te alternatywne sklepy i jak są traktowani ci deweloperzy versus deweloperzy, którzy po prostu publikują coś w App Store. I to już kiedyś wspomnialiśmy w odcinkach podcastu o Core Technology Fee i tutaj jest mowa o opłacie, którą musi zapłacić deweloper Apple'owi za pobieranie aplikacji. I w przypadku aplikacji z App Store'a, no to jak ta aplikacja osiągnie ponad milion pobrań w ciągu roku, to od każdego powyżej 1 miliona pobrań ten deweloper musi Apple'owi zapłacić 0,5 euro. Od każdej jednej instalacji. A w przypadku tych third party storesów, od każdej jednej instalacji.
Wow.
Nawet jeżeli to jest 10 instalacji. Więc to jest pstryczek w stronę tych third party deweloperów. Plus oczywiście ten zabezpieczenie finansowe, o których tam wcześniej mówiliśmy, że to musi być tam chyba 1 milion euro pokrycia finansowego w razie szkód i różnych takich brzydkich rzeczy, które by się mogły wydarzyć, ale też zauważyłem utrudnianie instalacji w ogóle tych sklepów third party, bo oczywiście Apple robi to w ten sposób, że odpalamy przeglądarkę, idziemy na stronę tego dostawcy alternatywnego sklepu, klikamy pobierz, wykonuje się ta próba jakby pobrania, wyskakuje nam okienko o tym, że nie ustawiliśmy pozwolenia na to, żeby móc takie coś instalować, więc przechodzimy do ustawień iPhone'a, tam to zmieniamy, wracamy do przeglądarki, ponownie klikamy w link, wyskakuje nam kolejne wielkie ostrzeżenie o tym, że dane przetwarzane przez ten zewnętrzny podmiot mogą być nie tak dobrze zabezpieczone jak w przypadku Apple'a i jest to przełożone do rąk trzecich jakiegoś tam dostawcy, więc uważaj tu użytkowników, bo może być kuku. Po czym jak już zaakceptujemy, to możemy zainstalować ten sklep. No i The Verge właśnie mówi o dwóch sklepach. Chciałem się skupić na jednym, który jest już tworzony od wielu, wielu lat. Wcześniej jako próba instalowania aplikacji na nie jailbreakowanych urządzeniach od Apple, czyli nie takich odblokowanych, na których można było jakby zainstalować aplikację w formie takiej testowej aplikacji, tak jak robią to deweloperzy troszeczkę, że tworzą aplikację na iPhone'a i mogą sobie na przykład przez takiego test flighta instalować, no to Alt Store jest czymś podobnym i teraz on będzie tutaj takim sklepem alternatywnym, nawet podoba mi się ta nazwa Alt Store, gdzie będą aplikacje i są tam póki co dwie takie większe aplikacje, jedna to jest aplikacja Delta i jest to emulator z NES-a, NES-a i Nintendo 64, chyba też bierze pod uwagę Game Boy'e od Nintendo, więc można tam sobie pograć w gry na iPhone'ie, wow, w XXI wieku, coś co mieliśmy na Androidach od, ojejku, wielu, wielu lat. I drugie to jest aplikacja Clip, taki clipboard, czyli taki schowek do tego, że możemy skopiować coś, przejść do innej aplikacji, tam to wkleić, ale ten schowek jest taki bardziej zarządzalny, on cały czas działa w tle i tak dalej, więc są na razie tam dwie aplikacje, ale będzie można dodawać zewnętrzne aplikacja od innych deweloperów do tego Alt Store'a. I teraz jestem ciekaw, co Apple na to powie, ponieważ autor Relay Testud, który stworzył ten Alt Store z jakimś drugim deweloperem, którego teraz imienia i nazwiska nie pamiętam, wprowadzili możliwość dodawania źródeł. To źródło to jest plik JSON opisujący listę aplikacji i tego dostawcy. Jeżeli to dodamy w tym Alt Store, to możemy pobrać inne aplikacje z innych serwerów. No i to się już tak otwiera i robi się z tego powiedzmy taki F-Droid, gdzie dodajemy sobie repozytoria do F-Droida i jak na przykład chcemy pobrać Firefoxa przez F-Droida, to go tam nie ma, ponieważ Firefox ma na przykład telemetrykę Mozilla, co jest sprzeczne z zasadami publikowania aplikacji w oficjalnym repozytorium F-Droida. Więc żeby zainstalować Firefoxa z F-Droida, należy dodać repozytorium z Firefoxem i wtedy można Firefoxa aktualizować i pobierać przez aplikację F-Droid. To podobnie tutaj jest ten Alt Store, do którego będziemy dodawać pliki JSON z listą aplikacji i będziemy mogli pobrać jakąś inną aplikację. Jestem ciekaw, co Apple na to powie, ponieważ...
I jak zapłacić te ćwierć euro od każdej instalacji wtedy?
W jakiś sposób to traktują? Niemniej jednak autorzy Alt Store'a mają już na ten sposób pomysł, że będzie taki Patreon, na którym będziesz mógł zapłacić im jako taki patron, że oni tworzą to. Jeżeli tego nie zrobisz, to nie będziesz mógł aktualizować swojej aplikacji, którą pobrałeś z ich Alt Store'a, więc jakby muszą coś kombinować ci third party deweloperzy, żeby zabezpieczyć się przed tym, bo...
No to jest duże obciążenie, ćwierć euro za każdą instalację i ktoś musi to zapłacić, prawda?
No i Kolejny news powiązany z Relayem Testutem, czyli współtwórcą Altstora i aplikacji Delta, tutaj tego właśnie emulatora, ponieważ przed tą Deltą był taki emulator IGBA, IGBA po polsku, czyli taki emulator Game Boy Advance dla iPhone'ów. No i on już to tworzył tam od 10 lat w ogóle. I tam można było to zainstalować właśnie przez m.in. ten Altstore w jakiś taki sposób, że znowu ten testowej aplikacji takiej deweloperskiej musiałeś tę aplikację włączyć co jakiś czas, żeby Apple się jej nie usunął i tak dalej, i tak dalej. Nie było jej oczywiście w App Store. No i ktoś wziął jego kod, stworzył forka tej aplikacji, dodał tam reklamy i śledzenie i w międzyczasie opublikował ten emulator w App Store, ponieważ Apple zmienił wytyczne dotyczące tworzenia aplikacji. No i ta aplikacja w ogóle zaczęła tam szybować w popularnościach. Ludzie zaczęli to pobierać naprawdę na dużą, dużą skalę, po czym, nie wiem, czy to po dniu, czy kilku dniach nagle spadło z rowerka i znikło z App Store. I teraz pytanie, co było powodem, bo na razie są tylko pogłoski, dlaczego to w ogóle zostało zdjęte? Czy z powodów licencyjnych od tutaj Nintendo, gdzie wiesz, możesz odpalać ROMy jakieś tam Game Boya na przykład, czy właśnie posądzenia o piractwo? Bo nie do końca wiadomo, czy można, bo Apple jakby wprowadził możliwość tworzenia emulatorów gier, tylko teraz pytanie, czy taki emulator może mieć tylko wbudowaną jakąś kolekcję aplikacji, czy możesz te ROMy ładować, wiesz, po prostu ze swojego tam drive'a, czy z pamięci w swoim urządzeniu, po prostu pobierając plik ROM z internetu. Nie do końca wiadomo, prawdopodobnie to jest to, ale właśnie ten cały deweloper Relay Testut bardzo się zdenerwował, że jednocześnie Apple zabraniało mu przez tyle lat opublikowania jego aplikacji w tym App Store, a jednocześnie pozwoliło jakiemuś innemu deweloperowi opublikowania, jak tylko zmienili te wytyczne, no to od razu ten ktoś inny stworzył to i no oczywiście tam reklamy i śledzenie to już swoją drogą. Więc no zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Mam nadzieję, że te alternatywne sklepy tutaj nie będą tylko i wyłącznie przyciągać power userów i entuzjastów wolnego i otwartego oprogramowania, bo na dzień dzisiejszy to tak wygląda, ponieważ jakby wszystkie te kroki, które trzeba podjąć, żeby to zainstalować i uruchomić, są bardzo niewygodne i po prostu użytkownicy będą zniechęceni, raczej będą woleli otworzyć tego App Store i po prostu pobrać jakąś aplikację. Widziałem też, że już widzimy pierwsze zmiany odnośnie tego aktu DMA od Unii Europejskiej, ponieważ użytkownikom iPhone'ów wyskakuje okienko, gdzie muszą wybrać przeglądarkę. I nagle są wszyscy zdziwieni, że Opera w ciągu kilku dni notuje 400% pik wzrost pobrań z App Store'a, no bo ludzie mają wybór fizycznie widząc po prostu, ej, są inne przeglądarki i możesz ją wybrać jako domyślną i po prostu to powoduje włączenie App Store'a i pobieranie jakiejś innej przeglądarki, jeżeli wybrałeś, że Safari to nie jest twoja domyślna przeglądarka. Więc to są w końcu jakieś takie pozytywne zmiany, niestety póki co tylko ograniczone do Unii Europejskiej, mam nadzieję, że to się rozciągnie. No ale jak już dotknąłem tematu Nintendo, to ostatnio Nintendo ogłosiło zamknięcie usług online dla konsol Wii U i 3DS. Użytkownicy już nie będą mogli korzystać z online'owych rozgrywek, grać w jakieś multiplayery, czy tam gry kooperacyjne online. Wciąż będą mogli pobierać swoje gry, które zakupili w tych sklepach od Nintendo. I tutaj przychodzi mi na myśl, że różnie podchodzą producenci konsol do poprzednich swoich generacji, bo Wii U jest poprzednikiem Switcha i Wii U już nie jest produkowane. Podobnie jest z całym Xboxem, tam jest X Series X i poprzednik One X już też nie jest produkowany.
A przepraszam, a to zamknięcie usług to jest po prostu spowodowane tym, że nie chcą ich wspierać, bo są stare, rozumiem, tak?
Tak, dokładnie tak. No i właśnie mamy PlayStation, które jest do dzisiaj produkowane, i 4 i 5, czyli poprzednia generacja i aktualna generacja. I tam zauważyłem, że tak długo jak są te dwie generacje wspierane, tak długo możesz pobierać te swoje treści. I przychodzi mi na myśl, że warto w zasadzie jailbreakować swoje konsole i instalować różne homebrew i tak dalej, ponieważ nigdy nie wiesz, kiedy dany producent postanowi wyłączyć usługi online, czy też dostęp do gier, które na przykład zakupiłeś w formie cyfrowej, bo na przykład nie będziesz mógł ich pobrać. I jako fan Nintendo Wii, czyli jeszcze poprzedniej wersji od Nintendo Wii U, podoba mi się, że są takie projekty jak Reconnect 24 czy Wii Link 24, gdzie tworzone jest całe alternatywna usługa reimplementująca online'ową rozgrywkę dla tych konsol starych, nie? Mhm. Więc fajnie, że takie rzeczy się dzieją, dlatego też jako posiadacz konsoli PlayStation 4 Pro przestałem aktualizować konsolę, ponieważ...
Na wszelki wypadek.
Dokładnie tak. Niestety postanowiłem to robić 3 lata za późno, bo już mam bardzo wysoką wersję oprogramowania, a Sony płaci ogromne pieniądze tym krakerom na to, żeby załatać coś.
Tak, prawda?
Tak, właśnie.
No, niestety jest to zawsze problem w takich urządzeniach różnych, których twórcy nie chcą, żeby ktoś miał zbyt dużo swobody na nich, że z każdą następną wersją łamanie zabezpieczeń się robi w nich coraz trudniejsze.
Tak, i niestety moja konsola ma bardzo wysoką wersję i słyszałem, że w maju w tym roku będzie jakaś konferencja, na którym jeden z krakerów ogłosi, jak to złamał zabezpieczenia kilku ostatnich wersji PlayStation, oczywiście nie mojej, bo tam mam 11.55 wersję, to będzie do 10.50 prawdopodobnie ogłoszone. Na dzień dzisiejszy chyba wersje do 9.x coś tam mogą być jailbreakowane. Najgorsze jest to, że nie idzie zrobić do upgrade'u tego oprogramowania. W sensie, żeby to zrobić, musisz fizycznie wylutować chip, na którym jest zainstalowana ta konkretna wersja oprogramowania i przeprogramować ten chip i wlutować go z powrotem w płytę główną. Więc prostszym sposobem jest kupienie niezaktualizowanej konsoli z drugiej ręki jako drugiej konsoli, więc polecam nieaktualizowanie konsol, jeżeli macie w planach jailbreakowanie kiedyś, ponieważ może być coraz trudniej.
I mówisz to przy mnie, człowieku od bezpieczeństwa, mówisz o tym, żeby nie aktualizować oprogramowania. Ajajajaj.
Tak.
Jest
tak.
To, tu muszę szybko powiedzieć, że niestety czasem poprawki bezpieczeństwa również się w nowszym oprogramowaniu zdarzają.
Oczywiście, że tak, niemniej jednak można sobie prześledzić na stronach Big Bounty od PlayStation, jakie to duże pieniądze wydają na to, żeby załatać po prostu tego backdoora, który umożliwia zainstalowanie homebrew i jailbreakowanie konsoli. I to są kwoty rzędu $50,000, co dla pewnie takiego jakiegoś krakera jest całkiem dużą sumą, dla PlayStation jest zakichnąć 2 razy, może raz, więc no, zawsze trzeba rozważyć. Tym bardziej, jeżeli ta konsola byłaby nie podpięta do internetu, no to te kwestie bezpieczeństwa jakby...
Tak, tu muszę przewrotnie powiedzieć, że jeszcze myślimy bezpieczeństwo przed kim, bo widać, że właśnie Sony bardzo chce się zabezpieczyć przed użytkownikami i być może to są główne zmiany w bezpieczeństwie, jakie są w nowych wersjach. Mhm. Także to no, trzeba sobie...
Oczywiście poparte poprawą optymalizacyjną menu albo ładowania gier, etc.
Tak. Umieszcza się zresztą zwykle takie zabezpieczenia przed tym, żeby ktoś czasem nie pozwalał sobie za dużo na konsoli, którą kupił, właśnie wpycha się do punktu poprawki bezpieczeństwa.
Co fajniejsze, że jeżeli chodzi o PlayStation, to również widziałem, że ludzie instalują Linuxa na PlayStation 4, i można tego Linuxa uruchomić, na czym można uruchomić Steama, na czym można włączyć gry ze Steama i one nawet całkiem szybko działają, płynnie, więc tym bardziej już przestałem aktualizować, ale myślę, że za najbliższe 5 lat może ktoś skrakuje moją wersję i wtedy będę w stanie zainstalować jailbreaka, no.
No trzeba mieć nadzieję. Ja też pamiętam, tak, że zaktualizowałem kiedyś Kindle Voyage trochę za szybko i musiałem chwilę czekać, ale też się na szczęście pojawiło coś, dzięki czemu można było tego Kindla zjailbreakować.
Mhm. A w przyszłości opublikujemy artykuł o jailbreakowaniu Kindla, może niekoniecznie Voyage, może też, bo mam swojego Kindle Paperwhite'a chyba 3, ja się nie ogarniam w tych cyferkach kindlowych. Niestety Kindla mam, ponieważ jak kupowałem Kindla, no to nie myślałem jeszcze o tak o prywatności, o bezpieczeństwie i tak dalej, ale już mam go prawie 10 lat, więc jakby wyrzucanie teraz tego i kupowanie innego Kindla tylko dlatego, że mam działającego Kindla, ale z jakimś zamkniętym oprogramowaniem byłoby bez sensu. Mam go zamiar złamać i pokazać wam, jakie można tam zainstalować inne rzeczy i jak można poszerzyć funkcjonalność tego urządzenia, ale to pieśń przyszłości.
No tak, widzę, że powoli dochodzimy do końca, a ja tu w sumie niewiele mówiłem o bezpieczeństwie, to muszę to jakoś naprawić. Pojawiła się taka fajna podatność, która ma swoją nazwę, ma swoją grafikę, już się stała sławna, także na pewno warto o tym wspomnieć, mianowicie Cobalt Letters.
Co to takiego?
To jest bardzo prosty problem w sumie, który się zasadza na tym, że dużo e-maili jest obecnie pisane w HTML-u z jakichś powodów. I skoro tak, bo HTML potrafi robić różne sztuczki, w szczególności jeśli się go wzbogaci o CSS, o Cascading Style Sheets, no i ktoś wpadł na taki pomysł, żeby zrobić tak, że list, który do kogoś wysłał, jeśli ta osoba sforwarduje do kogoś, to ta osoba, która ten list otrzyma, zobaczy inną treść niż ten adresat oryginalny. No co jest w sumie proste, dlatego że można wykorzystać Cascading Style Sheets, żeby zobaczyć, gdzie się ten oryginalny e-mail znajduje w Document Object Model. Jeśli się zmienia jego pozycja, no to się wyświetla coś innego. Może szczegóły techniczne nie są takie ważne, natomiast chyba widać, że otwiera się wielkie pole do popisu, jeśli chodzi o różnego rodzaju ataki socjotechniczne. No bo jeśli ja na przykład wyślę jakiś phishingowy e-mail do, nie wiem, sekretarki szefa, a sekretarka pomyśli, ojej, no muszę to zweryfikować, forwarduje to szefowi i się spyta, czy to rzeczywiście masz to na myśli? A on powie, tak, oczywiście, ponieważ zobaczy zupełnie co innego. No to ojej, i tak można mnożyć różnych ataków.
Wow.
I oczywiście nasi patroni, którzy rozmawiają na naszym kanale, to już wiedzą, jaka jest moja rada podstawowa od razu. No po co to robić? Po co używać e-maila w HTML-u? Czy naprawdę formatowanie e-maila jest tak ważne, żeby narażać się na tego typu problemy? Za moich czasów e-mail był tekstowy.
Używać plain teksta.
Tak jest, plain text był właśnie i wszystkim się to podobało. Tak właśnie lubiliśmy, żeby było. No ale w tej
Dlatego
chwili...
też jak odpalasz sobie K9 maila, nie wiem czy korzystasz z tego klienta na Androidzie, to jak dostajesz HTML-ową wiadomość, to jakby na tej liście wiadomości widać często ten fragment styli po prostu CSS, albo w powiadomieniach jak wyskakuje na Androidzie, że tam po prostu nie widzisz treści tej wiadomości, tego początku, tylko widzisz po prostu stetę tego kodu CSS.
Tak, ja się staram czytać zawsze gołą treść e-maila, jeśli mam wybór, to czasami jest trudne, niektóre HTML-owe e-maile są dziwnie skomponowane i nawet nie zawierają części tekstowej, ponieważ e-mail może mieć dwie postacie. Można robić tak, żeby była i postać HTML-owa, i tekstowa. Ale może w ogóle można by było mieć samą postać tekstową. Może to wystarczyło.
To żeby tak nie było pesymistycznie i że Michał kończy tutaj odcinek jakimiś rzeczami z bezpieczeństwa, które napawają nas pomrukiem i smutą, to ja coś takiego wesołego powiem o też dziwnie spasowanych rzeczach, a mam tu na myśli Cybertrucka od Tesli, który rdzewieje.
Ten nierdzewny Cybertruck?
Tak, ten nierdzewny Cybertruck, który jest w stanie przeciąć swoją maską kilka marchewek jednocześnie włożonych pomiędzy nadwozie a maskę, albo na przykład obierać marchewkę, jak poskrobiesz o rant drzwi, bo są tak pięknie wygięta blacha, że jest tak ostra. Jednocześnie w swojej dokumentacji, takiej instrukcji obsługi, podawane jest, że należy natychmiastowo usuwać wszystkie kleksy od ptaszków, jakiś olej, jakąś sól z dróg, martwe insekty i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które zostawiają ślady na naszym pojeździe. Że jak na przykład chcemy myć samochód, to nie powinniśmy używać gorącej wody, że nie powinniśmy używać szamponów i nie myć samochodów w bezpośrednim słońcu. Ja mam wrażenie, że Elon Musk odkrywa, czym jest pogoda i tłumaczy użytkownikom, jak po prostu debilom, jak należy dbać o swój pojazd, kiedy ten pojazd po prostu nie jest odpowiednio zabezpieczony. Ta blacha po prostu jest koła i łapie rdze. I o, niemożliwe. To po prostu...
Ta nierdzewna blacha, chociaż trzeba przyznać w sumie, że to nie tylko Musk tak ma, to w ogóle ma wiele różnych firm technologicznych, które powstają w Kalifornii, w której zawsze jest słońce, nigdy nie ma deszczu, nigdy temperatura nie spada i potem widać, że no nie wiem, jakiegoś iPhone'a bierzemy na przykład do Finlandii gdzieś i tam się zrobi minus 20 stopni i nagle zamarza ekran w środku i nie można telefonu używać, bo ktoś nie przewidział, że tak, istnieją miejsca na Ziemi, w których czasem spada temperatura poniżej minus 20.
Owszem, ja na przykład posiadam bezlusterkowce Sony z obiektywami Sigma, które teoretycznie mają uszczelniony bagnet i są odporne na takie zmienne warunki, że jest na przykład duża wilgoć i tak dalej. Praktyka pokazuje, że potrafiła mi parować wewnętrznie ta dolna soczewka, która jest schowana, która jest najbliżej sensora w środku jakby korpusu aparatu, pomimo, że nie powinno się tak dziać. Więc dużo firm technologicznych ma tutaj wiele za uszami i tak trochę zbywa użytkowników i tworzy takie produkty.
I to mówisz weselszy news, to rzeczywiście można się pośmiać, ale tak trochę chyba przez łzy, szczególnie jeżeli się jest posiadaczem takiego Cybertrucka.
Jeszcze jedna taka rzecz, że Jestem w szoku, jaki ma kształt ten Cybertruck i jak pierwszy raz go w ogóle zobaczyłem, to nie wiem, czy miałeś też podobne odczucia, że wygląda to jakby wziął to pięciolatek, dałbyś mu jakiś ołówek i kartkę i on by po prostu narysował samochód. To jest takie coś pierwszego, co byś zobaczył. A to narysował Elon Musk.
A to nie było dlatego, że trudniej się gnie taką blachę nierdzewną. Miała być nierdzewna do licha.
Ojejku. No dobrze. I tym pozytywnym aspektem bez autopilota dopłynęliśmy do brzegu. Dziękuję ci, Michale, za tę dawkę wiedzy.
Dziękuję tobie również. Dziękuję państwu za uwagę.
I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.
Jeżeli przypadł ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać 3 kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz z innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę, dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy.
Adam Jurkiewicz, Adrian Janiak, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Miklo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła, Stanisław Gołębiewski, Tomasz Chrycyna.
Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać, bez kropki po słowie internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.